Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dzisiaj właściwie mogłam powiedzieć kolejne spotkanie z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, bo ostatnio panowie często goszczą na antenie Radia Zachód, ale z racji tego, że mamy wakacje i bardzo ważne tematy związane z działalnością tej organizacji. Dzisiaj przyjrzymy się Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu od strony prawnej. Do udziału w audycji zaprosiłam pana Marka Cieśle, instruktora ratownictwa. Witam bardzo serdecznie.
Witam bardzo serdecznie.
Jest z nami również pan Adam Szopa, instruktor ratownictwa.
Dzień dobry państwu.
Czy jeszcze mogę dodać jakieś umiejętności, tytuły do tych, znaczy, do tego skoro, instruktora ratownictwa?
Skoro mamy się zajmować ratownictwem wodnym, pozostańmy może przy ratownictwie. No chyba, że Marek sobie co więcej życzy.
Nie, mamy całej audycji.
Żeby wymienić, jakie umiejętności panowie posiadają. Skupimy się dzisiaj na tym, jakie uprawnienia mają ratownicy WOPR, kiedy interweniują, kiedy ratują, jakie mają zadania do wykonania, dlaczego trzeba i w jakich okolicznościach słuchać ratowników, kiedy patrolują, czy mogą kontrolować. O to wszystko będę panów za chwilę wypytywać. Numer telefonu w Zielonej Górze 68 324 22 55 i 801 327 462. To gdyby państwo chcieli do nas zadzwonić i zadać pytanie. A zaczniemy od umocowań prawnych, jeśli chodzi o organizację, stowarzyszenie, jakim jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Panie Adamie.
Czy no jest to, tak jak pani powiedziała, stowarzyszenie działa na w myśl przepisów określających zasady działania stowarzyszeń i od 2012 roku WOPR nie jest jedyną instytucją, która jest uprawniona do prowadzenia szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego. Nastąpiła deregulacja zawodów, między innymi naszego również. Ja tutaj nie będę sobie może rozwijał tematu, czy słusznie, czy niesłusznie. Pozwolę z tego na taką dygresję. A pracowałem z ludźmi, którzy są po szkoleniach ratowników woprowskich i po tych drugich, my określamy ministerialnych, poziom wyszkolenia ratownika WOPR będzie wyższy, ponieważ wymagania wobec niego są wyższe niż te, które określiło nam rozporządzenie. Także od 2012 roku również w dziedzinie ratownictwa wodnego mamy pełną deregulację i każdy właściwie, kto spełni wymogi ustawy, ma prawo organizować szkolenie ratowników i szkolenie instruktorów ratownictwa, bo to też jest ważne, bo ci, co szkolą, też powinni być odpowiednio do tego przygotowani. A instruktorzy WOPR-u są naprawdę po wielostopniowych szkoleniach, które odbywają się centralnie, w ośrodkach centralnych, wyposażonych w sprzęt, wyposażone naprawdę w bardzo dobrze przygotowanych instruktorów. Mają liczne, to co Marek tu się roześmiał, mają liczne dodatkowe uprawnienia i instruktorzy WOPR szkolą naprawdę porządnie ratowników wodnych, co nie zawsze możemy powiedzieć o innych instytucjach, tak je nazwę. O, może w ten sposób.
Ja jeszcze tylko dodam do tego wyszkolenia, że na moim kursie w Tamie, bo ja byłem na szkoleniu centralnym w Tamie, zaczynało kurs około 35, nazwijmy to sobie, adeptów na instruktora. Egzaminy wstępne i 12 osób pożegnało się od razu, bo tam nie ma dyskusji na zasadzie, a może jutro. Nie, nie umiesz, dziękujemy. I kolejnych 5 odpadło jeszcze w trakcie.
Czyli szkolenie wymaga zaangażowania, wiedzy, umiejętności, tężyzny fizycznej?
Przede wszystkim umiejętności i wiedzy, bo na tego instruktora no to już ta tężyzna fizyczna może nie tak bardzo, jak na starszym ratowniku tężyzna fizyczna jak najbardziej. Na instruktora nie, na instruktora wymagano od nas zupełnie innych rzeczy. Pisaliśmy konspekty na przykład do drugiej w nocy, staraliśmy się pomóc kolegom, którzy mieli problemy z prowadzeniem zajęć, żeby poprawić ich błędy, ponieważ każdy z nas musiał przeprowadzić ilość zajęć na nas samych, później żeśmy się oceniali nawzajem, co też nie jest dość łatwe, ponieważ każdy z nas jakąś wiedzę na ten temat posiadał i potrafił wytknąć koledze błędy. To nie chodziło o to, żeby go, że tak powiem, upokorzyć, tylko o to, żebyśmy się jak najwięcej nauczyli. I w takim panelu żeśmy pracowali niejednokrotnie do drugiej, do trzeciej w nocy.
Jeszcze, jeśli mogę, żeby zostać ratownikiem ścieżką woprowską, trzeba skończyć około tam 300 godzin kursu, plus jeszcze trzeba się wykazywać pewnymi dodatkowymi umiejętnościami. Ten taki kierunek okresie, to ministerialny, tam jest 90 parę godzin szkolenia. I koniec. Bez żadnych praktyk, bez żadnych dodatkowych umiejętności, które powinien taki ratownik posiadać, zdobywać z zakresu no, ogólnowodnych, no, tak nazwę, umiejętności. Tutaj 300 godzin, tutaj 100. Tutaj obowiązkowe jakieś dodatkowe szkolenia, praktyki, przygotowania. Tam suchy kurs. Suchy kurs, 100 godzin, dziękuję, papierek. No i człowiek ma iść do pracy. Ma iść do pracy, ma rozpocząć ratowanie życia ludzkiego, bo tak naprawdę zadaniem ratownika jest stanie na straży życia ludzkiego. Ratownik w OPL-u składa taką przysięgę, gdzie deklaruje, że będzie... Tak, pani się zdziwiła.
Zrobiłam wielkie oczy, ale czytałam to ślubowanie.
Tak, jest tak, to ślubowanie. Jest to się najczęściej odbywa na koniec... zawsze się odbywa na koniec kursu i tam jest właśnie mowa o tym, że dopóki sił mi starczy, dopóki zdrów będę starał się dążyć do zmniejszenia liczby nieszczęśliwych wypadków utonięć na wodach. I to jest też taki dodatkowy element, który moim zdaniem powoduje, że ratownicy po kursach woprowskich są no, lepszymi ratownikami.
Ale myślę, że żeby osiągnąć dobre sukcesy w pracy, to też potrzebna jest dobra współpraca z osobami, które wypoczywają nad wodą, czyli no, delikatnie mówiąc, ich dyscyplina, tak?
Bezwzględnie.
Czyli to, jakie jest nasze poszanowanie do regulaminu, który obowiązuje na danym kąpielisku, plaży i co tam się dzieje? Tak? Mamy poszanowanie, jak panowie uważają jako...
Pani redaktor, a ile razy pani przeczytała regulamin wchodząc na plażę?
A przyznam tak, się, proszę pana, że ja czytam zawsze wszystkie regulaminy, wszystkie instrukcje bezpieczeństwa, jak wchodzę na prom, na statek.
No to pani z mniejszości.
Także tu mnie pan nie zaskoczył.
No to w takim razie bardzo mi miło i chciałbym, żeby wszyscy tak robili. Niestety większość ludzi, no... nie czyta tych regulaminów, nie zdaje sobie sprawy, że wchodząc tak naprawdę na plażę, my zawieramy swego rodzaju umowę z gestorem kąpieliska, że nie będziemy robić tego czy tamtego i będziemy się zachowywać zgodnie z regulaminem tego kąpieliska.
A jeżeli się nie będziemy zachowywać,
ale w tym regulaminie
tak?
jest taki zapis, że że osoba przebywająca ma obowiązek słuchać poleceń ratownika.
Tak.
No i jeżeli się nie słucha, my z tego kąpieliska będziemy w efekcie usuwani.
No ale jakie narzędzia mają ratownicy do tego, żeby tak no, usuwać?
Gwizdek i telefon.
Perswazja i telefon na policję. No, prawda jest taka, że my nie jesteśmy od utrzymywania porządku na plaży. Budujące jest to, że społeczeństwo ufa. Ja ponad 30 lat zajmuję się ratownictwem wodnym, w tej chwili już nie pracuję, wychodzę z założenia, że instruktor nie powinien pracować. Natomiast widzę, rozmawiam z ludźmi, jest zaufanie do naszego zawodu, co bardzo cieszy, co bardzo naprawdę jest takie budujące, bo to świadczy o tym, że jesteśmy dobrze postrzegani przez społeczeństwo. Natomiast w takich sytuacjach krańcowych, kryzysowych, gdzie perswazja, rozmowa, gwizdek nie działają, telefon na policję po prostu. My nie jesteśmy od tego, żeby się z ludźmi bić, żeby się z nimi przepychać. My jesteśmy od tego, żeby pilnować porządku, żeby ratować, a przede wszystkim nie dopuścić do sytuacji zagrożenia w wodzie. Więc jak człowiek jest niemiły, niegrzeczny, wykonuje się telefon na policję, przyjeżdża policja, która podejmuje kolejne kroki odpowiednie, zgodne z tam już z kodeksami.
No kiedy ratownicy interweniują, a kiedy jest akcja ratownicza? Czy to są dwie różne rzeczy?
Granica jest w sumie dość taka śliska, bo to jest jakieś tam w rozmowie przed audycją ja użyłem takiego określenia. Interwencją będą wszelkiego rodzaju zwracanie uwagi, krótkotrwałe jakaś pomoc z brzegu, podanie tyczki. To bym zakwalifikował jako interwencję. Natomiast akcja ratownicza wymaga już zawsze użycia większego nakładu sił i środków. I mówię, to jest, granica jest dość taka rozmyta. To zależy od uznaniowości. Natomiast interwencja może tak. Może tak, jeśli spróbuję określić, przy interwencji nie powinno dojść do bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. Bo tak na bieżąco stworzyłem taką definicję. Nie wiem, czy Marek się ze mną tutaj zgodzi. Natomiast z akcją będziemy mieli do czynienia wtedy, kiedy już doszło do bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. Tutaj byłem bodajże w czwartek chyba z kolegą, rozmawialiśmy na temat
skoków do wody.
Skoków do wody. I tutaj taką może chyba definicję w wypadku skoku do wody będzie chyba zawsze już wtedy interwencja. Przepraszam, zawsze będzie akcja ratownicza, jeżeli ten skok do wody będzie
nieudany.
Nieudany, dokładnie. Tak mi się tutaj skojarzyło. No mówię, interwencją będzie upomnienie słowne. Na przykład osoba wypływa na zabawce do strefy dla umiejących pływać. Zwrócenie jej uwagi będzie interwencją, mimo że może to uratować takiej osobie życie.
To ja mam takie pytanie, czy w Polsce istnieje obowiązek posiadania umiejętności pływania, panie Marku?
Nie ma takiego obowiązku absolutnie. Nie ma też obowiązku posiadania żółtego czepka, czy też karty pływackiej. To zostało zniesione, bo kiedyś na pewno słuchacze pamiętają, było coś takiego jak żółty czepek, który upoważniał nas do pływania.
Czyli specjalna karta pływacka.
Specjalna karta pływacka, dokładnie, która upoważniała nas do pływania poza terenem kąpieliska. Natomiast karta pływacka jako taka upoważniała nas do wypożyczenia sprzętu pływającego. W tej chwili tego nie ma. Żeby wypożyczyć sprzęt pływający, wystarczy w zupełności dowód osobisty. Jeżeli chcemy wypłynąć poza kąpielisko, czy pływać na otwartych wodach jeziora, jest to tylko i wyłącznie nasza prywatna sprawa. No i tutaj bym apelował o zdrowy rozsądek. Zresztą to coraz częściej się spotyka, coraz częściej to widać. Ludzie, którzy mają chęć wypłynąć na otwarte wody, bo nie chcą być na terenie kąpieliska, bo jest na przykład za dużo ludzi. Ja to rozumiem, jak najbardziej, okej. Zabezpieczają się. I to jest fajne. Do ludzi coraz bardziej dociera to, że woda to jest żywioł. I wychodząc poza ramy tego całego naszego, że tak powiem, kąpieliska, oni zabierają ze sobą takie boje, jakie my na przykład używamy do ratownictwa, czyli tak zwane boje SP. I to jest coraz częściej widoczne i to akurat cieszy, że świadomość ludzi jest na coraz większym poziomie.
Czyli to też jest wynik naszego przygotowania do wyprawy takiej na szerokie wody jeziora, a nie obowiązek. Nie ma takiego obowiązku, że musimy mieć kapok czy tę
niestety,
boję.
Niestety nie ma takiego.
Lepiej by było, żeby był
nie
obowiązek.
Nie ma takiego obowiązku, tak samo jak nie ma obowiązku, jeżeli płyniemy kajakiem, ubierać kamizelkę asekuracyjną, tak? Bo kapok to jest...
Kapok to jest drzewo.
Tak,
kapok to jest drzewo. Są dwie różne rzeczy,
nie,
o czym ja mówię.
Kapok to jest drzewo, a już rozmawiamy tutaj o sprzęcie ratunkowym, to jest kamizelka asekuracyjna i kamizelka ratunkowa. Kamizelka ratunkowa jest wyposażona po prostu w kołnierz, zabezpiecza twarz przed tym, żeby twarz nie opadła, jeżeli człowiek straci przytomność, natomiast kamizelka asekuracyjna to jest to najbardziej popularny taki sprzęt, który po prostu nie pozwala nam zatonąć, natomiast nie gwarantuje tego, że głowa osoby nieprzytomnej utrzyma się nad wodą. Dlatego jest taki kołnierz potrzebny.
Jak sama nazwa wskazuje, asekuruje nas.
Asekuruje, tak.
No i tutaj, że tak powiem, świadomość zarówno osób korzystających z kajaków, czy z innych urządzeń pływających, które można wypożyczyć, jak i wędkarzy jest na poziomie...
No
bardzo,
nie oceniajmy.
Bardzo.
Czy dodać, czy odjąć?
Odjąć, niestety. W tamtym roku i w latach poprzednich na przykład przeprowadziliśmy taką akcję Bezpieczne Wakacje, to w szkołach i oprócz tego kontrolowaliśmy razem z policją, tak, bo my jako ratownicy nie możemy kontrolować, więc kontrolowaliśmy razem z policją ilość sprzętu asekuracyjnego na jednostkach pływających. Jeżeli ten sprzęt był praktycznie na 100% ludzi kontrolowanych, o tyle tylko jedna osoba miała go na sobie. Natomiast cała reszta miała go głęboko zamkniętego w takich skrzyneczkach, zamykane na kłódkę, żeby przypadkiem się nie zgubiło, żeby przypadkiem się nie ubrudziło. W najlepszych wypadkach na tym siedzieli.
Ja zawsze twierdzę, że taką najlepszą rzeczą, która skłoni człowieka do myślenia, to jest kwestia finansowa i to, co ten sam problem ma TOPR na przykład, ten sam problem ma WOPR. Wystarczyłoby, żeby za każdą akcję ratowniczą, która wynika z mojej winy, taka osoba musiała płacić. I poziom myślenia ludzi bardzo by się zmienił. Popatrzmy w górach, z kolegą obaj jeździmy na nartach, ja sobie nie wyobrażam wyjazdu w góry bez wykupienia ubezpieczenia, prawda? To dotyczy wyjazdów zagranicznych. W Polsce się nie ubezpieczamy, nie możemy nawet. Spróbowałem parokrotnie. Ubezpieczalnie, firmy ubezpieczenia nie przewidują ubezpieczenia na terenie Polski i TOPR w efekcie ratuje za darmo, tak jak WOPR.
A przecież to są bardzo kosztowne.
To są koszty. To są koszty szkolenia, utrzymania sprawności, bo o tym się nie mówi. To nie jest tak, że ratownik przychodzi 1, załóżmy, lipca do pracy i on w tym momencie zaczyna być ratownikiem. Bardzo przepraszam, a cały rok przygotowań, utrzymywania formy fizycznej, ćwiczeń w zespole, bo ratownictwo to nie jest praca indywidualna, czas ratownika, romantyka, już mamy dawno za sobą. Ratownictwo to jest działanie zespołowe, gdzie jest pełna współpraca zarówno ludzi, jak i ludzi ze sprzętem i Gdybyśmy mieli taką sytuację, że osoby, które z własnej winy ulegają wypadkom, płacą za akcję ratowniczą. Ja nie mówię, że w Oprowi, ale no ogólnie płacą za udzielanie tego typu pomocy. Normalnie rachunek jest wystawiony, czy to w górach, czy nad morzem, czy nad jeziorem, czy na rzece. Poziom zaangażowania w ludzi, w zabezpieczenie samego siebie byłby dużo większy.
A jak jest finansowana działalność w Opru?
To jest tak.
Uśmiechnęliśmy się z kolegą.
Nie. No dlaczego? To nie mamy co ukrywać. Generalnie WOPR finansuje się sam, organizując różnego rodzaju szkolenia, organizując różnego rodzaju kursy ze składek członkowskich, jak również z dotacji ogólnopaństwowych i dotacji miejskich. Natomiast no, ten poziom finansowania, no nie ukrywajmy, no.
Wyobrażam sobie, że ten sprzęt, który jest współcześnie dostępny w Europie, na świecie, no nie wiem, czy w Polsce, no pewnie też już jest dostępny
jest.
Tylko że dużo kosztuje, tak? I pewnie każdy ratownik czy grupa ratownicza chciałaby takim sprzętem dysponować.
Sam sprzęt, ale później go trzeba jeszcze utrzymać.
No właśnie.
Bo czasami jest tak, że dotacja pozwoli zakupić sprzęt, ale później go trzeba utrzymać. No paliwo do motorówki, rozmawialiśmy tutaj z Markiem przed wejściem. Skuter taki, bo może nie ludzie wiedzą, skuter taki przyzwoity z platformą. To też Marek mi uświadomił. Ile miałeś? 30?
Nie.
Ile pali na godzinę?
Ten skuter, który my mamy, to jest nowa jednostka z ekologicznym silnikiem, więc on pali do 35 litrów na godzinę. Pływania.
Na godzinę pływania. Mhm.
Tylko, że to jest szybkie pływanie. Przy takim patrolowaniu można przyjąć te 20 litrów średniego spalania. Natomiast...
Czyli jak łatwo, przepraszam, policzyć 5 zł za litr, godzina patrolowania, samo paliwo. Do tego jeszcze utrzymanie tego skutera, przeglądy, garażowanie, do tego przyczepa, do tego koszty transportu go na miejsce patrolu i tak mnożymy koszty.
Samo zarejestrowanie łodzi, bo my musimy, ponieważ pływamy po szlaku żeglugowym, tak, no bo Odra jest szlakiem żeglugowym, przepraszam. Samo zarejestrowanie jednej jednostki to jest 600 zł.
No, na pewno o takich sprawach nie myśli plażowicz.
Na pewno nie. Zakup...
Ale chcę, żeby był bezpieczny i chcę, żeby w razie nieszczęścia szybko udzielono pomocy.
Sam skuter to też, że tak powiem, to jest jednostka pływająca, owszem, ale on bez platformy, czyli bez takiego doczepianego elementu z tyłu, tak naprawdę no to jest taką zabawką do patrolowania, bo podjąć poszkodowanego na taki skuter jest dużo, dużo trudniej. Liczba poszkodowanych, jeżeli ja mam platformę, jestem w stanie zabrać dwóch, bez platformy jestem, dwóch, w sensie na przykład jeden przytomny, jeden nieprzytomny. Bez platformy nie jestem w stanie zabrać nieprzytomnej osoby.
Aha, tak? Nieprzytomny.
Czyli będziemy rozmawiać tylko o osobach w tym momencie osłabionych albo przy wywrotce łódki. Która w kamizelce była zabezpieczona, natomiast osoba naprawdę tonąca bez platformy nie ma jak na skuter.
A koszt platformy to jest 10 tysięcy złotych.
To ze składek to tak dosyć
ciężko utrzymać. No, ale może właśnie skończymy o pieniądzach, zajmijmy się może bardziej.
No ale ja myślę, że to od czasu do czasu może to tak nieelegancko jest rozmawiać o pieniądzach, ale warto uwagę na to, że rzeczywiście te służby działają, są i liczymy na te służby, tak? No to one tam nie pobierają energii i z kosmosu.
No tak, ze słońca, z kosmosu nie pobieramy energii. Bardzo wiele gmin, które organizuje kąpieliska, na szczęście ma dużą świadomość. Ma dużą świadomość tego, że bezpieczne kąpielisko będzie przyciągało turystów. I tutaj mówię, gminy mają fajną rolę, którą też często realizują. Pomagają naprawdę, czy nawet organizując te kąpieliska, też już dbają o sprzęt, dbają o różnego rodzaju wyposażenie. I to jest fajne. Na przykład ostatnio byłem w Rowach z grupą młodzieży. Pozdrawiam moich kajakarzy, jeżeli ktoś mnie słucha. I nowe wieżyczki zostały postawione w Rowach. No wspaniała rzecz, znana z serialu Słoneczny Patrol, bo dotychczas wieżyczki na polskich akwenach nadmorskich to było tylko i wyłącznie jakaś tam stalowa konstrukcja. A ratownik siedzi 8 godzin dziennie przez 30 dni w miesiącu i czasami jest tak, że przez 2 tygodnie leje. I przez te 2 tygodnie ratownik siedzi na plaży i moknie, chowając się pod łódką, chowając się pod jakąś brezentową płachtą. Natomiast te wieżyczki, które tam są, z tego co rozmawiam, ufundowane właśnie przez gminę, bardzo, bardzo pomogą po prostu w znośnym pełnieniu służby takim ratownikom.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Telefon 68 324 22 55 i 801 327 462.
I wracamy do rozmowy na temat pracy działalności Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W studiu instruktorzy ratownictwa, pan Marek Cieśla i pan Adam Szopa. Skończyliśmy na wątku wyścigowej motorówki z platformą.
To się skutera,
przepraszam, skutera. Tu się ciekawych rzeczy dowiedziałam, że rzeczywiście jest to jednostka pływająca, która może w szybkim czasie i bezpiecznie dotransportować osobę poszkodowaną no, do miejsca, gdzie zostanie przekazana dalej do... Chyba, że na tej platformie można zrobić na przykład resuscytację.
Też
można.
Można. Generalnie zasada jest taka, że tą platformę przypina się nie na karabinczyki czy karabinki metalowe, tylko ją się przypina na takie taśmy krótkie. I jeżeli mamy osoby nieprzytomną, to żeby je nie przemieszczać, odcina się te taśmy po to, żeby niszczyć platformy, tak? Tylko żeby odciąć po prostu te linki, które ją trzymają i z tą platformą przenosi się poszkodowanego.
To teraz mam takie pytanie, czy udzielanie pomocy jest obowiązkiem? Na plaży też, bo wiemy, że na drodze musimy, ale właśnie
znaczy
jak to jest.
Miejsce jest niezależne, nie jest. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego. Każdy z nas ma obowiązek udzielić pomocy w zakresie posiadanych przez siebie umiejętności. Dla jednych będzie pomocą wezwanie służb specjalistycznych. No, wymagania będą się zwiększały w miarę wyszkolenia. Gdybyśmy mieli do czynienia na wodzie z jakimś zdarzeniem, inne wymagania będą wobec pani redaktor, zupełnie inne wobec Marka i mnie, bo my jednak jesteśmy osobami, które są przeszkolone i posiadamy specjalne, specjalistyczne umiejętności, które bez zbytniego narażenia naszego życia, bo tutaj trzeba pamiętać o takiej podstawowej zasadzie, ratownik nigdy nie może zostać osobą ratowaną, czyli my jesteśmy w stanie tej pomocy udzielić w daleko większym zakresie niż taka osoba przypadkowa.
No dobrze,
ja jeszcze
tak,
tylko
proszę.
Dodam, że dobry ratownik to suchy ratownik i żywy ratownik. Suchy to znaczy, że wymyślił, żeby uratować kogoś bez wchodzenia do wody, tak? Bo wejście do wody jest ostatecznością, pamiętajmy o tym.
No dobrze, to ja mam taką wiedzę, że mam obowiązek udzielania tej pomocy, jestem świadkiem wydarzenia i no, z tego poczucia obowiązku rzucam się w te odmęty.
Nie wolno. Wrócę do rozmowy z tutaj.
No bo chcę koniecznie
mamy w tym momencie do uratowania dwie osoby. Mm-hmm. Panią i tamtą osobę.
No tak,
czy pani szkoliła się w zakresie na przykład prostej rzeczy holowania osoby poszkodowanej?
No nie szkoliłam się.
Nie szkoliła. Czy pani holowała się na przykład w technice opanowania osoby tonącej na wodzie?
Nie.
Czy pani szkoliła się w zakresie uwalniania się z chwytów i objęć?
To na pewno nie. Innych, ale to nie w wodzie.
Teraz tak. Czy pani jest w stanie rozpocząć inaczej? Może czy pani jest w stanie z wody wezwać pomoc, jak już pani jest w wodzie?
No raczej nie.
Raczej nie, więc pierwsza rzecz, wezwijmy pomoc. Mm-hmm. Jeżeli czujemy się już na tyle pewni, chociaż to bardzo bym przestrzegał przed tego typu działaniami, bo zakładam, że pani wskoczyła w ubraniu, ściągamy ubranie. Mm-hmm. O tym, ja wiem, na filmach, w komiksach.
No nie, mogłabym wskoczyć, bo jestem na plaży, to w stroju jestem kąpielowym. No
dobrze,
ale może być jakieś inne.
A zadam pytanie, jednoczęściowym czy dwuczęściowym?
No jednoczęściowym.
No to dobrze, jeszcze
to nie stracę go.
Natomiast osoby, które nie są osobami przeszkolonymi, do tego
tak
jeszcze...
na poważnie, nie?
Ja mówię na poważnie. Tak, no ja jestem człowiekiem, który waży 80 parę kilo. Mm-hmm. Czy pani jest w stanie takiego człowieka, na jakim dystansie pani jest w stanie taką osobę w ogóle holować? Dalej, czy pani jest w stanie w ogóle sprawnie, szybko dotrzeć do takiej osoby? Bo tu wydaje się, wskoczę, dopłynę, bo ja dobrze pływam. Definicja, co znaczy dobrze pływam. Jeżeli jestem na terenie, załóżmy, kąpieliska strzeżonego, jest ratownik. Zawiadam ratownika, proszę pana, tam coś się stało, tam się dzieje, tam człowiek nie wypłynął, zanurkował, widziałem. I ten człowiek ma obowiązek podjąć akcję.
Czyli
to jest nasze działanie.
Zasada zatrzymaj się, pomyśl i działaj.
No tak? Jak zawsze.
My mamy taką zasadę, że generalnie tak, wezwij pomoc, jeżeli jest ratownik, przeanalizuj sytuację, czyli dobierz, dopasuj swoje siły i środki, które posiadasz, żeby kogoś uratować. Jeżeli twoje życie i zdrowie nie jest zagrożone, bo to jest bardzo ważne, podejmij działania. Jeżeli twoje życie i zdrowie jest zagrożone, wróć do punktu drugiego. Przeanalizuj jeszcze raz. My nie jesteśmy turboratownikami, my nie jesteśmy supermenami. Jeżeli pani redaktor na przykład wejdzie do wody w miejscu, gdzie nie będzie można wyjść i nawet jeżeli ja tam wejdę, nie będę mógł z panią redaktor wyjść, no to narażam swoje życie i zdrowie, przepraszam bardzo, pani czeka, ja próbuję wymyśleć sposób na wyciągnięcie pani, ale robię to w bezpiecznym miejscu dla mnie. Jest to może trochę takie smutne i zimne, no ale po co ktoś ma ratować dwie osoby? Jeżeli nie jestem w stanie pani redaktor uratować sam, to czekam na siły i środki. Przyjeżdża, nie wiem, na przykład tutaj Adam z odpowiednim sprzętem, podejmujemy działania. Tak? No, bądź jeżeli widzę, że Adam już idzie ze sprzętem, wtedy mogę podjąć działania, czyli mam zabezpieczone odpowiednie zaplecze. Natomiast nie wchodzę na hip, hip, hura, będzie dobrze. Nie, bo to z reguły nie wychodzi dobrze.
To jeszcze wrócę do tej nauki pływania. Tu pan przed chwilą też mówił, co to znaczy, że umiemy pływać, prawda?
Dokładnie.
Czy są jakieś badania, czy da się to policzyć, czy sprawdzić, jakoś zmierzyć, zważyć, w jaki sposób nasza umiejętność pływania przekłada się na ilość nieszczęśliwych wypadków, albo na odwrót?
Czy tu musielibyśmy wyjść od definicji, co znaczy umiem pływać. To nie, tej Ameryki nie odkryje. Czymś innym jest pływanie na basenie, czymś innym jest pływanie w jeziorze, czymś innym jest pływanie w rzece i czymś innym zupełnie jest pływanie w morzu. I teraz do którego z tych akwenów musielibyśmy odnieść tą definicję? No wielokrotnie byłem świadkiem sytuacji, gdzie osoby, które naprawdę świetnie pływają w basenie, jadą pierwszy raz na wodę, a na akwen otwarty one nie wejdą do wody.
Ale albo dlatego, że albo mają respekt przed żywiołem, czy
nie wiem, to,
oceniają
to bywa,
tak
to
swoją
bardzo
umiejętności?
Różnie. To bywa bardzo, nawet jeśli dobrze pamiętam, przedwczoraj bardzo ciekawa audycja była, gdzie pani przekonywała, że w Polsce się można zaplątać w wodorosty, które oplączą człowieka. I tak jak się rozmawia, jakby pani tak zapytała ludzi, to największym niebezpieczeństwem w Polsce, jeśli chodzi o utonięcie, to są wodorosty i wiry.
Wiry, tak.
Tak. Czyli rzeczy, które tak naprawdę w Polsce nie występują. Ale młodzież pływająca dobrze, bo pracuje z młodzieżą, bardzo często właśnie obawia się wodorostów. Bo gdzieś tam ma wbite w głowę przez rodziców, a proszę pana, a wiry... Bardzo przepraszam, gdzie może wir wystąpić? W trakcie powodzi lub na rzece? Przy wysokim stanie wody. No, gdzie na jeziorze wir wystąpi? W jakiej sytuacji?
Poza tym musi być na tyle silny, żeby nas wciągnąć. Tak. No, te wiry, które nie są w stanie wciągnąć patyczka,
no to
nie są
żeby...
w stanie tym bardziej wciągnąć na
tak,
kilkudziesięciokilogramowego
człowieka. Wracając
do
pytania, nic mi nie wiadomo o tego typu badaniach, natomiast wiadomo, że osoba, która nie potrafi pływać, w wodzie sobie nie poradzi, ale takie osoby najczęściej do wody się nawet nie zbliżają. One się najczęściej do wody nawet nie zbliżają, więc w tym momencie nawet tego typu badania moim zdaniem byłyby przekłamane. Bo brak umiejętności pływackich powoduje, że taka osoba do wody nie wejdzie. Chyba, że do tej wody zostanie wepchnięta i przed tym bardzo przestrzegam, bo była nawet pokutowała taka metoda, tu w cudzysłów wielki, nauki pływania, wrzucam do wody, człowiek sobie poradzi. No, kończyło się to stresem. Miałem w swojej karierze parę, jeżeli nie paręnaście osób, które musiałem po prostu wyprowadzać z takiej, bo to jest trauma. To jest trauma. I to jest ciężka trauma, bo nawet pracowałem z panią, która miała 50 lat, która przyszła do mnie właśnie, wrzucona w wieku lat chyba 14.
I bała się wody.
I bała. Tak. Ona mi płakała mi na zajęciach. Na tyle była...
Przestraszona.
Tak, ale nie, chodzimy, że na tyle miała samozaparcia, że myśmy ten lęk pokonali, ale to była ciężka praca.
A, że się nauczyła pływać.
Na basenie.
Proszę, słuchawki. I pokonała,
jeszcze,
tak?
Pokonała. Jeszcze tylko dodam, że generalnie największy problem jest z ludźmi, którzy myślą, że umieją pływać.
Aha.
Bo osoba, która nie umie pływać, zabezpieczy się, ubierze kapok, nie będzie chodziła tam, gdzie nie trzeba, ona wie, że nie umie pływać. Natomiast osoba, która umie pływać, z reguły bagatelizuje wszystko, bo ona umie pływać.
I nie czyta regulaminów. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Hubert z tej strony.
Witamy, panie Hubercie.
Ja chciałem wrócić do tego tematu odnośnie tego, co to znaczy umieć pływać. Moim zdaniem to jest podobnie jak z samochodem, co to znaczy umieć jeździć. No przede wszystkim dobry kierowca, który potrafi jeździć, potrafi dopasować prędkość do warunków panujących na drodze, do warunków atmosferycznych i tym dostosowuje prędkość. I tak samo jest z pływaniem, też należy dopasować, że tak powiem, wziąć pod uwagę pewne ryzyko w zależności od warunków atmosferycznych, od położenia, w którym się znajdujemy, gdzie pływamy. Także przede wszystkim zdrowy rozsądek tutaj nam ukierunkowuje to, czy ktoś potrafi pływać, bo Ja na przykład pływaczem jestem, no, średnim, po prostu umiem pływać i tyle. Na żadnych zawodach nigdy nie pływałem na prędkość i także podejrzewam, że za szybko nie pływam, ale nie męczę się szybko, mogę długo pływać, ale zdrowy rozsądek pozwala mi bezpiecznie pływać. Nie wypływam nigdy na głęboką wodę, tak jak widzę czasami na jeziorach, płynie sobie gościu na środku jeziora, bo on umie pływać, więc sobie płynie. Ja ze strachu w życiu bym się nie wybrał w taką podróż z tego względu, że mam właśnie tą świadomość ryzyka, że w każdej chwili może mnie złapać jakiś skurcz i będę miał problem. I bez względu na to, że może i żabką dopłynąłbym do Szwecji, to po prostu boję się. Boję się, bo zdaję sobie sprawę z ryzyka. Także tutaj moim zdaniem ci, którzy umieją pływać, to tak naprawdę przede wszystkim umieją prawidłowo ocenić dane zagrożenie. Czyli jak jest sztorm na morzu, nie wchodzimy pływać, bo widziałem takie osoby, jak byłem nad morzem, że fala taka, że hej.
Chyba ratownicy kozaki, też widzieli, bo tak reagują na tą pana wypowiedź. Tak.
Kozaki wchodzą, bo dziewczyna stoi na plaży i trzeba się popisać, jaki to on nie jest fajny, nie? A później dochodzi do tragedii. Także przede wszystkim zdrowy rozsądek mówi nam o tym, czy ktoś potrafi pływać. Tak samo jest z jeżdżeniem. Widziałem nawet filmik, gdzie pewien mężczyzna, tutaj już tak troszkę odbiegając z tematu, widziałem filmik, gdzie pewien mężczyzna ratował tonącego. No troszkę chyba zabrakło mu wiedzy, jeśli chodzi o ratowanie, bo w momencie, gdy podpłynął do tego tonącego, ten tonący strasznie panikował i zaczął się szarpać, ściągał go do wody, tego, który go ratuje, ściągał go do wody kilkakrotnie. Suma summarum, finał był taki, że oboje na oczach ludzi zginęli, utopili się. No i tutaj ewidentnie brak wiedzy osoby, która podjęła ratunek, bo ja w takim przypadku, jeżeli ktoś by mnie szarpał, ktoś, kogo próbuję uratować, przede wszystkim zacisnąłbym mocno pięść, kilka razy strzelił mu porządnie w twarz, żeby go omamić, albo nawet, żeby stracił przytomność i wtedy mogę bezpiecznie go ratować. No tutaj niestety takiej wiedzy zabrakło i skończyło się tak, jak się skończyło. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również, dziękuję. No widzę, że to na to omamienie to raczej nie bardzo. Tutaj panowie zareagowali.
Nie, to absolutnie. Człowiek walczy o życie, a pan chciał jeszcze dobijać tutaj w tym momencie. Tak nie można. To ja wiem, sam byłem tak dawno, 30 parę lat temu uczniony. No, 30 parę lat temu uczony na kursie.
Ty już masz siwe włosy,
tak. Na kursie. Ja nie będę wspominał, kto mnie tego uczył. Kolega wie, że ratownik w sytuacji zagrożenia uderzy tonącego. Proszę państwa, no, ten człowiek walczy o życie, ten człowiek umiera. On po nas stara się wydostać na górę. Jeżeli my już sobie nie możemy poradzić z nim, uciekajmy w dół. Każda ucieczka w dół powoduje, że rozluźnienie tego chwytu. Uciekajmy w dół, uciekajmy w bok. I dajmy szansę w tym momencie temu człowiekowi się zmęczyć. Jeżeli mamy odwagę, spróbujmy drugi raz, ale zasada jest prosta. Nie jesteśmy przeszkoleni do tego, żeby wchodzić w kontakt bezpośredni z tonącym. Jeżeli ja już się decyduję płynąć do tego tonącego, niech wezmę z sobą jak kółko nawet dmuchane od kogoś pożyczę. Nie jest to sprzęt ratunkowy oczywiście, ale coś, czym się oddzielę. A to, co Marek powiedział, dobry ratownik to suchy ratownik, więc ratujemy z brzegu, ratujemy z jednostki pływającej. Wezmę kajak, wezmę rower wodny, jeżeli jestem gdzieś tutaj nad jeziorem. Nad morzem, tu pan wspomniał o sztormie. Bardzo taką znamienną rzeczą jest, jak się pojawia czerwona flaga z powodu fali nad morzem, natychmiast na zewnątrz kąpieliska, czyli tam, gdzie jest niestrzeżone, mnóstwo ludzi się pojawia. Mnóstwo ludzi, którzy płyną na rewę, czyli na takie pierwsze wypłycenie i tam chcą się z tą falą bawić. Sam kocham to, sam to lubię. Natomiast tu jest takie niebezpieczeństwo, o którym zawsze mówimy. To jest przed rewą występuje zawsze rów. Czyli przed tym wypłyceniem, które znajduje się te 30-40 metrów od brzegu, gdzie mamy wody nad morzem po kolana albo czasami po kostki, wchodząc od brzegu będziemy mieli po drodze na pewno rów.
I
to jest niebezpieczne.
I to tak, do tego zaraz dojdziemy. I osoba stojąca na brzegu, jej się wydaje, bo ja przykładowo całe życie kąpałem się w Wolsztynie nad jeziorem, gdzie tam jest bardzo długo płytko, więc tu nad morzem na pewno będzie tak samo. Tam jest płytko, widzę te 40 metrów od brzegu, to ja idę w tym kierunku. Natomiast po drodze jest rów, który ma 3 metry głębokości i niestety do tego dochodzi fala. Taka sama sytuacja jest przy ostrogach, czyli przy takich falochronach drewnianych, przy palikach. Fala tam zawsze wypłukuje i to naprawdę głębokie, głębokie doły. I teraz osoby, które... No człowiek jest taki, że on musi wszystkiego dotknąć. Osoba idzie sobie, dotknę sobie tego. Ona sobie nie zdaje sprawy z tego, że w tym momencie mam wodę głębokości do pępka, a znajdę się metr od tych palików i rów potrafi mieć 3 metry. Ja byłem świadkiem, kiedyś stałem z grupą adeptów ratownictwa nad morzem i właśnie omawiamy rów Rewę. Fajna taka fala zachodnia i biegnie taki skrót, taki dzieciak na oko z 4 lata. Biegnie dosłownie do pół łydki w wodzie i dobiega, żeby dotknąć tego palika i w tym momencie
znika.
A autentyczna sytuacja, ja pozdrawiam rocznik 9-4 bodajże to był, albo no nieważne, który z tych roczników był i oni mieli unaocznione to, jak to wygląda, działa. Jak to działa. Biegnie dzieciak, nagle go nie ma po prostu.
To jeszcze wrócę do takich działań, do których jesteście panowie zobowiązani, zobligowani, możecie wykonywać. Mówiliśmy tu o patrolowaniu, kontrolowaniu. To wiemy, że to są dwie różne rzeczy. Kontroluje policja, państwo, panowie tylko... Tak. Państwo, bo dziewczyny pewnie też
tak,
są ratownicy.
Oczywiście.
Patrolujecie, ale na przykład, bo często słyszymy, że do takich brawurowych zachowań dochodzi wtedy, kiedy jesteśmy pod wpływem jakichś emocji, alkoholu, nazwijmy to, prawda? Czy na przykład panowie mogą interweniować, widząc, że ktoś jest pod wpływem alkoholu, idzie do wody i chce skoczyć, na przykład. Co może zrobić ratownik?
Dobry ratownik to taki, który, tak jak tutaj Adam wspomniał wcześniej, potrafi sobie zorganizować pracę tak, że przez cały okres jej trwania, czyli przez okres na przykład wakacji 2 miesięcy, ma akcję jedną albo najlepiej wcale. To jest taki, powiedzmy sobie, specjalista, czy też cwaniak, który potrafi przewidywać
i rozmawiać z ludźmi
i przewidywać pewne sytuacje. To na tym to polega. Dlatego my chodzimy między innymi też po szkołach, staramy się uświadamiać dzieci, bo czym skorupka za młodu nasiąknie, tak? Wszyscy znamy to przysłowie. I na kąpieliskach staramy się rozmawiać przede wszystkim z tymi ludźmi. Tak? Gwizdka naprawdę ratownicy starają się używać w ostateczności, bo gwizdek bardzo często rozdrażnia ludzi, zbudza w nich agresję. Tak. Lepiej jest podejść, podpłynąć, porozmawiać, zwrócić uwagę. Naprawdę w większości przypadków przynosi to bardzo fajne, że tak powiem, oddanie późniejsze, bo jeżeli ludzie widzą, że my rozmawiamy, że się staramy, to oni później to, co chcieliby zrobić, to zrobimy to później, na przykład jak już będzie plaża zamknięta, tak? Poskaczemy sobie, jak już tego ratownika nie będzie, nie będziemy mu robić na złość. Jeżeli się im dyskretnie zwróci uwagę, przepraszam, proszę pana, czy proszę panią, tutaj jest zakaz spożywania alkoholu,
bo było w regulaminie, którego oni nie przeczytali.
Dokładnie, to oni z reguły naprawdę, przepraszam, nie widziałem, chowają, wychodzą, tak? Natomiast jeżeli ja tam podejdę i halo, tutaj jest zakaz, co, nie czytałeś regulaminu, no to z automatu jest niepotrzebna dyskusja, niepotrzebna
ktoś,
agresja.
Tak?
No my staramy się tego uniknąć, więc dobry ratownik to jest to, co Adam powiedział. To jest taki ratownik, który do wody przez całe 2 miesiące nie wszedł ani raz.
Znaczy, dlatego ma świetną palenie.
Wszedł, żeby trenować.
Tak. Natomiast bardzo często osobami pomocnymi są plażowicze. I to nie jest, że ja to wymyślam, tylko jeżeli taka osoba w stanie wskazującym wyraźnie na spożycie alkoholu chce wejść do wody, na nasze uwagi nie reaguje, rozmawia się z ludźmi, którzy z tą osobą przyszli na plażę.
Czy jakąś taką społeczność się buduje?
Nie, ja teraz mówię o konkretnych kolegów, koleżanki.
Aha.
I oni bardzo często są bardzo często rozsądni. I bardzo też czasami się, bo może to aż tak nie, ale się zdarza czasami również, że ratownik otrzymuje wsparcie od plażowiczów w takich działaniach właśnie rozmowy, że chłopie, nie wchodź, nie słyszałeś, ratownik zabronił, pijany jesteś, idź sobie stąd odejść. Z tym, że ci pomagierzy bardzo często są niestety agresywni. Tak, tak jak tutaj ratownik taką sytuację łagodzi, to ten pomagier często jest właśnie agresywny, bo on tutaj musi się poczuć ważny, więc szanowni państwo, jeżeli pomagamy ratownikom, róbmy to też z wyczuciem, z umiarem.
Tak, żeby ten autorytet ratownika
nie
został.
Nie, tu mi bardziej chodzi o to, żeby nie rozdrażnić tego.
No to jedno i drugie, tak, żebyśmy. I ponieważ już patrzę tak z niepokojem na zegar, że czas nam upływa, a bardzo chcę zapytać jeszcze o sporty wodne, których nie można uprawiać na polskich wodach. Czy na przykład możemy uprawiać łowiectwo podwodne?
Są akweny.
Albo rugby podwodne.
Są udostępnione akweny w Polsce do łowiectwa podwodnego. Wystarczy mieć kartę łowiectwa podwodnego i pozwolenie danego dzierżawcy jeziora, tak? No oczywiście taki łowca musi być odpowiednio zabezpieczony boją. To już są inne przepisy, nie będziemy to wchodzić.
Ale
łowiectwo podwodne w Polsce jest dopuszczone, jest na tym samym artykule, na którym jest wędkarstwo. Jeżeli ktoś by się wczytał, to jest artykuł ten brzmi: w Polsce dopuszcza się sportowy połów ryb wędką lub kuszą, czyli takiego łowcę od wędkarza odróżnia jedynie
sprzęt,
którym on tą rybkę pozyskuje.
Czyli musi zanurkować tam.
Tak, natomiast warto jest też dodać jeszcze, że jest taki sport jak freediving, czyli po prostu pływanie bez tego całego sprzętu do nurkowania. No i tutaj, zresztą podobnie jak wszystkie sporty na wstrzymanym oddechu, niebezpieczeństwo jest dość duże, związane między innymi z utratą przytomności pod wodą. Nazywa się to fachowo blackout.
No, czyli zaśnięcie
pod wodą. Czyli zaśnięcie pod wodą oraz samba. Można jeszcze spotkać sambę, czyli kiedy osoba płynęła pod wodą bardzo długo, wynurzyła się i zaczęła tracić przytomność, znaczy zaczęła, przepraszam, tracić świadomość, będąc już nad powierzchnią wody. Wygląda to jak takie drgawki, dlatego mówi się na to samba. Najczęściej się jeszcze oczy wywracają. I jeżeli w tym momencie tej osoby nikt nie przytrzyma, to ona może wrócić i zacząć oddychać, a może po prostu przejść to w blackout, czyli wydmuchać całe powietrze z płuc
i na dno.
Dlatego
jeżeli robimy tego typu właśnie próby, nie róbmy tego nigdy sami.
Dokładnie
ostrzega
tak.
nas sytuacja sprzed bodajże 2 czy 3 miesięcy młodego ratownika szykującego się do zawodów. To gdzieś na Śląsku było.
Tak, utonął.
Klasyczne zasięcie pod wodą. Tak, ćwiczył pływanie pod wodą na odległość bez żadnej asekuracji, bez zabezpieczenia. Jeżeli bawimy się w tego typu rzeczy, kto dalej popłynie pod wodą, nie róbmy tego sami nigdy. Nigdy i przenigdy, bo to może się skończyć, to co Marek powiedział, zaśnięciem pod wodą. A w tym momencie umiejętności są tak jakby troszeczkę przeciwko nam. Bo osoba, która dobrze pływa, ma ten próg odporności na niedobór tlenu dużo, dużo wyżej postawiony. I ta granica po prostu jest bardzo, bardzo, bardzo taka płytka, źle powiedziałem, bardzo taka rozmyta. O. Więc jeżeli państwo macie zamiar pływać sobie na zasadzie, kto dalej pod wodą,
to z asekuracją.
Albo w asekuracji, albo załóżcie sobie coś, jakąś bojkę, coś, żeby was było widać, gdzie jesteście.
Ja jestem przykładem. Na basenie ćwiczyliśmy, trenowaliśmy do zawodów. Bardzo dobrze się czułem, pływałem generalnie dystanse pod wodą 100-metrowe i za którymś tam razem stwierdziłem, popłynę jeszcze raz. W połowie dystansu rozmyśliłem się, stwierdziłem, że popłynę tylko 75 metrów pod wodą, nie pamiętam wynurzenia się. Jedyne co pamiętam, to, że złapał mnie kolega i przytrzymał mnie na nitce basenu.
Bo w tym momencie nie mamy ten kolega tam.
Tak, no bo my wiedząc, jakie są zagrożenia, potrafimy jako ratownicy i osoby, które są w tym, to się widzi, przewiduje pewne sprawy. My staramy się zabezpieczać, tak? Natomiast ja na przykład szkoląc ratowników uczulam, że jeżeli widzą człowieka, który wchodzi na kąpielisko z długimi płetwami, bądź wchodzi z tak zwanym nekiem, czyli z takim obciążeniem na szyję specjalnym, żeby pływalność była lepsza pod wodą.
To znaczy, że on coś tam będzie...
To znaczy się, że on będzie chciał pływać, będzie chciał ćwiczyć. I uczulam ich w ten sposób, że słuchajcie panowie, jeżeli on nie ma zabezpieczenia, to mu zabrońcie tego, albo powiedzcie, żeby sobie to robił nie na waszym kąpielisku, ponieważ nie będziecie w stanie go upilnować. Wy macie całe inne kąpielisko, dzieci, młodzież, wszystkich innych, którzy chcą się bezpiecznie kąpać, a wy będziecie się musieli koncentrować tylko i wyłącznie
tak,
na tej jednej
jest.
Osobie, ponieważ raz, że jej nie widać,
bo nie, to nie ta przejrzystość wody, co w basenie.
To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie ma bąbli żadnych.
Tak.
A trzy, że tam nie ma żadnych oznak. My po prostu się wyłączamy. Nasz mózg dostaje sygnał, że poziom dwutlenku węgla jest za wysoki, w związku z tym odłącza nam świadomość, bo nasza świadomość jest nam do niczego niepotrzebna. On ma ważniejsze rzeczy, on musi wykorzystać tlen do utrzymania ważnych narządów
funkcji
wewnętrznych, a nie naszej świadomości.
Mhm.
Po pewnym czasie on próbuje wrócić i nagle się okazuje, że my jesteśmy pod wodą, chcemy wziąć wdech, koniec.
To na zakończenie jeszcze o pracy w Polsce ratowników i pracy za granicą. Czy jakieś to są uwarunkowania, kto co może, gdzie co wykonywać?
Tu wracamy znowu do początku naszej rozmowy. Osoby, które kończyły kursy woprowskie, czyli które mają książeczkę ratownika WOPR, mogą pracować praktycznie na terenie całej Europy Zachodniej w Polsce, jeżeli ukończą w Polsce kurs ratownika wodnego, czyli uprawnienia woproskie plus kurs ratownika wodnego, również realizowany przez WOP, ale zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu, mogą pracować w Polsce i za granicą. Osoby, które nie pójdą ścieżką woproską, ukończą tylko na zasadzie określonej w rozporządzeniu, mogą pracować tylko na terenie Polski. W jednym i w drugim wypadku trzeba ukończyć dodatkowy kurs, tak zwany KPP, czyli kwalifikowaną pierwszą pomoc. Jest to kurs zakończony państwowym egzaminem przed komisją złożoną tam z lekarzy systemu ratownictwa wodnego i to jest takie dodatkowe wymaganie w jednym i w drugim wypadku. Jeżeli pójdę ścieżką woproską, mogę pracować w całej Europie, ponieważ WOP jest członkiem ILS, czyli Międzynarodowej Organizacji Ratownictwa, ma podpisane stosowne umowy. Jeżeli poszedłem drogą zgodnie z rozporządzeniem, tak zwaną ministerialną, pracuję tylko i wyłącznie na terenie Polski, a zachęcałbym też do uczestnictwa w kursach woproskich z tego względu, że naprawdę szkolimy lepiej. Szkolimy lepiej, szkolimy pełniej, a nie sztuka zostać ratownikiem, nic nie potrafić.
To jeszcze ja może powiem, proszę, że 5 sierpnia mamy obóz ratowniczy.
O, no to przy okazji można. Jeszcze są wolne miejsca?
Tak, jeszcze są wolne miejsca. Można się u nas w biurze WOPR-u Zielona Góra tutaj zapisywać na taki obóz.
No to zachęcam.
No i właśnie, taki obóz, tak jak kolega powiedział, odbędzie się na wodach otwartych, a nie w miesiącu listopadzie na basenie.
I tylko na basenie.
I tylko na basenie. Bez pływania w wodach otwartych, bez ćwiczenia na łodzi, bez rzutów sprzętem, a tego typu rzeczy, no.
Na tym obozie będą.
Będą na pewno.
Oczywiście.
To zachęcamy do przestrzegania prawa, do czytania regulaminów, do stosowania się do poleceń.
Przede wszystkim do zachowania zdrowego rozsądku.
No to tak chciałam, taką puentę, to będzie bardzo dobra. Dziękuję właśnie za taką puentę. Myślmy, a jeśli coś już się dzieje, to zatrzymaj się, pomyśl, działaj.
Najpierw jeszcze wezwij pomoc.
Czyli zatrzymaj się, wezwij pomoc.
Wezwij pomoc. Przeanalizuj, jeżeli jesteś w stanie uratować i nie jest zagrożone twoje życie i zdrowie. Ratuj, jeżeli nie, wróć do punktu drugiego, przeanalizuj jeszcze raz.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Proszę.
Marek Cieśla i Adam Szopa, instruktorzy ratownictwa, udzielali porad. Karol Kasprowiak audycję zrealizował. Elżbieta Wozowczyk-Leszko, do usłyszenia. Dziękujemy.
Do usłyszenia, dziękuję
bardzo.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.